Mówi Paryż, Radio France International. Jest poniedziałek, 2 października, minęła godzina 18. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Gruzja oddała 4 aresztowanych oficerów rosyjskich. Moskwa wstrzymała wszelkie połączenia, również pocztowe, z Gruzją. Rząd Autonomii Palestyńskiej wstrzymał działalność w Strefie Gazy i na zachodnim brzegu Jordanu. Trwają starcia między zwolennikami Hamasu i Fatah. W Bagdadzie znaleziono ciała kolejnych 50 ofiar konfliktu na tle religijnym. Parlament przedłużył nadzwyczajne uprawnienia dla rządu. Na Węgrzech trwa kryzys rządowy. Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny otrzymało 2 Amerykanów. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Andrea Kunowa i Matias. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania popołudniowego wydania naszej audycji, którą przygotowałam wraz z Sylwią Gibbs i Krzysztofem Rutkowskim. Po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo ekonomię, dziś w opracowaniu Wojciecha Sikory, Eurekę, jak zwykle przygotowaną przez Piotra Rosochowicza, felieton sportowy Marka Brzezińskiego oraz kolejne lekcje języka francuskiego. A oto wiadomości, które rozpoczniemy wiadomością z ostatniej chwili. W mieście Izmir, trzecim co do wielkości mieście Turcji, doszło do wybuchu. Według policji wiele osób zostało rannych. Na razie nieznane są przyczyny wybuchu. A oto dalsze wiadomości. Rosja wstrzymała połączenia lotnicze, drogowe, kolejowe, wodne oraz pocztowe z Gruzją. Tymczasem prezydent Gruzji Michail Saakaszwili wyraził przekonanie, że Moskwa nie użyje siły przeciwko jego krajowi w obecnym konflikcie. Zapewnił również, że nie obawia się sankcji gospodarczych, którymi grozi mu Rosja. Wczoraj prezydent Putin nazwał aresztowanie w Gruzji 4 oficerów rosyjskich terrorystycznym aktem i wzięciem zakładników przez państwo. Saakaszwili odpowiedział na to, że Rosjanie stali się niewolnikami swej własnej propagandy. Gruzja zdecydowała się jednak ostatecznie na oddanie 4 podejrzanych o szpiegostwo oficerów. Nie Rosjanom jednak, ale przewodniczącemu OBWE, który wraz z szefem belgijskiej dyplomacji przybył dzisiaj do Tbilisi. Rzecznik OBWE oświadczył po południu, że zostali oni już odesłani do Rosji na pokładzie samolotu, który odleciał z Tbilisi. W związku z tym OBWE zaapelowało do Moskwy o wznowienie wszelkich połączeń z Gruzją. Na razie jednak do tego nie doszło. Zdaniem rosyjskiej Niezawisimej Gazety poruszenie problemu Gruzji na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ-u było poważną porażką Moskwy. Punktu widzenia Moskwy nie poparła ani Rada, ani NATO. Zdaniem gazety reakcja Rosji, która wycofała z Gruzji zdecydowaną większość swojego personelu dyplomatycznego, była zdecydowanie przesadzona. W sobotę Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało natomiast o wstrzymaniu wycofywania z Gruzji rosyjskich oddziałów stacjonujących w 2 bazach wojskowych. W niedzielę jednak prezydent Putin nakazał kontynuację wycofywania. Dzisiaj Putin odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Bushem, w czasie której omówili oni konflikt rosyjsko-gruziński i problem irańskiego programu zbrojeniowego. Rozmowa ta odbyła się z inicjatywy Waszyngtonu. Putin przestrzegł w niej Busha przed jakimikolwiek próbami ingerencji państw trzecich, które mogłyby poprzeć lub zachęcić Gruzję do kontynuowania jej destrukcyjnej polityki. Tymczasem amerykański sekretarz stanu Condoleezza Rice rozpoczęła swoją kolejną podróż po regionie Bliskiego i Środkowego Wschodu.
Pierwszym etapem podróży Condoleezzy Rice będzie Arabia Saudyjska. Następne to Egipt, Izrael i autonomia palestyńska. W Dżeddzie amerykańska sekretarz stanu ma dyskutować z królem Abdallahem na temat irańskiego programu nuklearnego, który niepokoi monarchie naftowe Zatoki Perskiej. Stany Zjednoczone szukają w nich sojusznika. Pani Rice poinformowała w samolocie, że kwestię Iranu przekonsultowała przed wyjazdem telefonicznie z szefami dyplomacji 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa oraz Niemiec. W Egipcie Condoleezza Rice spotka się zresztą z ministrami spraw zagranicznych krajów należących do Rady Współpracy w Zatoce Perskiej, którzy przyjadą tam na spotkanie z udziałem szefów dyplomacji Egiptu i Jordanii. Na porządku obrad mają także się znaleźć sytuacja w Iraku, a przede wszystkim w Libanie, Izraelu i autonomii palestyńskiej. W programie podróży amerykański sekretarz stanu przewidziane są spotkania z przywódcami Izraela i prezydentem Abbasem.
Tu Paryż, Radio France International. Rząd Autonomii Palestyńskiej wstrzymał działalność po wczorajszych atakach na jego siedzibę w Ramalli. Ataku dokonali przeciwnicy Hamasu po starciach między zwolennikami Hamasu i zwolennikami Fatah. Rzecznik rządu uznał atak na siedzibę rządu za, cytuję, absurdalną eskalację przemocy nieuzasadnioną wydarzeniami w Gazie. Przypomnijmy, że we wczorajszych starciach zginęło tam 8 osób. Organizacja Fatah ogłosiła w Ramalli strajk generalny. W mieście zamknięto wszystkie sklepy. Strajk, w którym masowo wzięli udział mieszkańcy miasta, miał być formą protestu przeciwko wewnątrzpalestyńskim starciom. Tymczasem przewodniczący Autonomii Palestyńskiej zarządził rozlokowanie agentów służb specjalnych na ulicach Gazy po wczorajszych zamieszkach. Zapewnił również, że oddziały Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, znajdującego się w rękach Hamasu, wycofały się z tychże ulic. Specjalne oddziały Bezpieczeństwa Narodowego, pilnujące obecnie porządku w Gazie, podlegają bezpośrednio przewodniczącemu Autonomii Palestyńskiej Abbasowi. Mimo apelu premiera Ismaila Haniyeha o spokój, dzisiaj trwały nadal starcia między zwolennikami dwóch organizacji w strefie Gazy i na zachodnim brzegu Jordanu. Jedna osoba poniosła w nich śmierć i cztery zostały ranne. Liban rozpoczął w poniedziałek rozmieszczanie swych sił na południu kraju, skąd wycofały się prawie wszystkie wojska izraelskie.
Po raz pierwszy od 40 lat armia libańska powróciła w pobliże granicy z Izraelem. W regionie tym państwo libańskie nie miało żadnej władzy. Walki toczyły się między armią izraelską a libańskimi i palestyńskimi przeciwnikami Izraela. Ostatnio był nim ruch Hezbollah. Generał Sulejman, naczelny dowódca armii libańskiej, przypomniał, że jej misja polegać ma na kontroli południowej granicy, zarówno morskiej, jak lądowej, aby uniemożliwić starcia i kontrabandę broni. Generał zaznaczył, że w misji tej wspierać będą Libańczyków tymczasowe siły ONZ. Wezwał także swych żołnierzy do riposty na ataki i pogwałcenie rozejmu przez siły izraelskie. Ceremonia wciągnięcia na maszt flagi narodowej pod przewodnictwem naczelnego dowódcy odbyła się w pobliżu Nakury, gdzie znajduje się kwatera główna sił ONZ. Oddział błękitnych hełmów był obecny podczas rozmieszczania jednostki armii libańskiej na południe od miejscowości Hiyam, kontrolowanej dotąd przez siły Hezbollah.
Tu Paryż, Radio France International. W Bagdadzie znaleziono dzisiaj ciała kolejnych 50 ofiar konfliktu na tle religijnym, który zdaniem amerykańskiego ambasadora w tym kraju jest obecnie o wiele groźniejszy niż akcje irackich rebeliantów. Większość odnalezionych ofiar zginęła od strzału w głowę. 14 osób zostało porwanych ze sklepów ze sprzętem komputerowym naprzeciwko Politechniki w centrum Bagdadu. Porwania dokonali uzbrojeni napastnicy w mundurach maskujących, którzy zajechali przed sklepy samochodami terenowymi, takimi jakich używają irackie siły bezpieczeństwa. Do kostnicy w Kucie na południowy wschód od Bagdadu przywieziono dziś ciała 7 osób z obciętymi głowami. W czasie strzelaniny, do jakiej doszło w Basrze, zginął jeden żołnierz brytyjski i jeden został poważnie ranny. Według danych biura ONZ-u w Bagdadzie ofiarami przemocy w Iraku pada codziennie około 100 osób. Parlament iracki przedłużył o następnych 30 dni nadzwyczajne uprawnienia rządu jedności narodowej. Niektórzy deputowani z mniejszości sunnickiej głosowali przeciwko, uważając, że nie można mieć zaufania do sił bezpieczeństwa. Tu Paryż, Radio France International. Na Węgrzech trwa kryzys rządowy. Dzisiaj lider opozycyjnego centroprawicowego Fideszu, Viktor Orban, wezwał rządzącą węgierską partię socjalistyczną, by w ciągu 72 godzin zainicjowała procedurę zmiany premiera Ferenca Gyurcsana. Orban ostrzegł, że w przeciwnym razie Fidesz wezwie obywateli do przyjścia w piątek po południu na plac Kossutha przed węgierskim parlamentem, gdzie od 2 tygodni trwały antyrządowe protesty. Tymczasem premier Gyurcsány zapowiedział, że w piątek wystąpi do parlamentu o wotum zaufania. Przypomnijmy, że opozycyjny centroprawicowy Fidesz wygrał zdecydowanie wybory do władz samorządowych na Węgrzech. Tegoroczną Nagrodę Nobla w medycynie i fizjologii otrzymali w poniedziałek dwaj Amerykanie, 47-letni Andrew Zetfire i 46-letni Craig C. Mello, za odkrycie zjawiska interferencji RNA, które polega na wyłączaniu genów za pomocą dwuniciowych fragmentów RNA. Nagroda wynosi 10 milionów koron szwedzkich.
W obszernym wyjaśnieniu zasług tegorocznych laureatów Komisja Noblowska podkreśliła, że dzięki ich badaniom i odkryciom poznano fundamentalny mechanizm kontroli przepływu informacji genetycznej. Ludzki genom zawiera około 30 tysięcy genów, z których każda komórka wykorzystuje tylko niewielką część z nich. Gdyby każdy gen próbował wytworzyć swoje białko w komórce, zapanowałby jakiś straszliwy bezład. Potrzebne są zatem mechanizmy kontrolne o tym, który gen dopuścić do głosu. Decyduje proces transkrypcji. Tegoroczni nobliści Andrew Zetfire i Craig C. Mello odkryli, że istnieje mechanizm, który może degradować mRNA dla specyficznego genu. Dwuniciowe RNA anuluje zamówienie, zostają zniszczone wszystkie fragmenty mRNA niosące identyczną informację co dwuniciowe RNA. W konsekwencji odpowiedni gen jest wyciszany, nie powstaje kodowane przez niego białko. Za to odkrycie amerykańscy uczeni otrzymali tegoroczną Nagrodę Nobla.
Tu Paryż, RFI. Służby bezpieczeństwa zatrudnione do ochrony siedziby brytyjskiego premiera zostały zmuszone do przeprowadzenia głębokiej analizy swego funkcjonowania po tym, jak wczoraj policja zatrzymała mężczyznę uzbrojonego w nóż, krążącego w pobliżu numeru 10 Downing Street. Rodzina premiera ani sam Tony Blair nie znaleźli się jednak w niebezpieczeństwie. Wysłuchaliście Państwo wiadomości dziennika, tu Paryż Radio France International. Dzisiejszą prasą paryską przejrzał dla Państwa i omówi Krzysztof Rutkowski.
Hezbollah Land. Nowe dane. Taki tytuł nosi artykuł w Le Figaro pióra Arnaud de Lagrange. Artykuł ciekawy, bo konkretny. Wojsko izraelskie wycofało się z południowego Libanu. A gdzie się podzieli dzielni bojownicy z Partii Boga? Właśnie, gdzie są chłopcy z tych i z tamtych lat? Najpierw jednak konkretne dane. Otóż wedle Le Figaro Hezbollah posiada, jak sam twierdzi, 20 tysięcy rakiet, a przed wojną lipcową posiadał ich tylko 12 tysięcy. Większość rakiet dalekiego zasięgu została jednak zniszczona. Podczas walk zginęło od 300 do 500 Hezbollahów. Z kolei według informacji wywiadu izraelskiego Hezbollahowie podzielili południowy Liban na 176 stref, przez nich tajnie kontrolowanych. Według źródeł zachodnich Hezbollahowie otrzymują z Iranu od 10 do 20 milionów dolarów miesięcznie. W rzeczywistości, czytamy w artykule Arnaud de Lagrange, Hezbollahowie nie wycofali się z południowego Libanu. Są, ale nie wiadomo gdzie są, czyli jest jakby ich nie było. Izraelscy oficerowie powtarzają, że podczas kampanii odnosili wrażenie, że biją się z duchami. Duchy pozostają gdzieś ukryte i były jednak ujawniają się co pewien czas. Jeżdżą jak jeździły wielkimi czarnymi BMW o przydymionych szybach. A przy paskach zwisają im tylko telefony komórkowe, rewolwery leżą w bagażnikach lub w skrytkach. Im bliżej morza, tym nastroje mniej wojownicze, a bardziej kupieckie. Kupcy szyjccy z Tyru, cytowani na łamach Le Figaro, popierają co prawda Hezbollahów, ale mają dosyć zbrojnych prowokacji. Poza tym pośród duchownych szyickich panuje niezgoda. Na przykład szyicki mufti Tyru uważa, że ta wojna była niepotrzebna i szkodliwa. A na przykład badaczka z miejscowego uniwersytetu Mona Fayad również dolała oliwy do ognia, publikując w poczytnej gazecie artykuł pod tytułem Co to znaczy być szyitą dzisiaj, w którym napisała, że to szyici, owszem to naród bohaterów, który nie potrafi niczego innego robić, tylko z siebie męczenników. Trudno powiedzieć, na ile te głosy odzwierciedlają opinię większości pośród szyitów w Libanie, czytamy w Le Figaro, ale pewne jest, że Hezbollahowie obawiają się, że będzie takich głosów coraz więcej, stąd potrzeba mobilizacji szeregów i organizacji święta zwycięstwa zaplanowanego na przyszły tydzień, czytamy w Le Figaro. Wycofaniu izraelskich żołnierzy z południowego Libanu oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie poświęcone są również artykuły w Le Monde rozpoczynające się na pierwszej stronie tego dziennika. Ale w Le Monde polecamy Państwa uwadze artykuł o sytuacji w Brazylii po pierwszej turze wyborów prezydenckich, których wyniki okazały się zaskakujące. Wygrał Lula, ale zbyt skromnie, by uniknąć drugiej tury. Rzut na taśmę Geraldo Alecnima, stojącego na czele brazylijskiej partii socjaldemokratycznej, rzut na taśmę, którego żaden z brazylijskich instytutów sondażowych nie przewidział, spowodował niezłe zamieszanie. Najlepsze wyniki uzyskał Geraldo Alckmin w São Paulo, w stanie najbogatszym i najludniejszym. co spowodowało, że Lula, przodujący we wszystkich sondażach, stracił nagle na popularności. Ano skandal, czytamy w Le Monde. Otóż dwóch działaczy partii Luli zostało zatrzymanych z drobną sumką 600 tysięcy euro w gotówce. Ta drobna, zaiste sumka przeznaczona była na kupienie dokumentów, które miały skompromitować konkurenta, czyli Geraldo Alckmina. Naród się dowiedział i postanowił ukarać Lulę, który przecież prezentował się zawsze jako nieustraszony i nieugięty rycerz zwalczający korupcyjnego smoka, a tu proszę. Drugi powód, dla którego Lula został ukarany, czytamy w Le Monde, to odmowa debaty telewizyjnej w najpoważniejszej brazylijskiej telewizji Globo. Lula wolał udać się do swych dawnych towarzyszy pracy, hutników San Bernardo dos Campos. To był błąd, który kosztował głosy tych, którzy nie wiedzieli, na kogo głosować. W tej sytuacji pozycja szefa brazylijskiej partii socjaldemokratycznej Geraldo Alckmina w drugiej turze wydaje się mocna, czytamy w Le Monde. Na pierwszej stronie Le Figaro wiadomość, która powinna zabrzmieć jak sensacja, która wstrząśnie Francją, ale ta sensacja wydaje się tak nieświeża i tak przebrzmiała, że odgłos tej sensacji rozbrzmi co najwyżej odgłosem pękającej gumy do rzucia. Jak już Państwa informowaliśmy, Ségolène Royal, działaczka partii socjalistycznej o promienistym uśmiechu, królująca, by tak rzec, od miesięcy w sondażach na najlepszego przyszłego prezydenta Francji i na jedną z najbardziej powabnych seksualnie Francuzek, a zatem Ségolène Royal oficjalnie zgłosiła swoją kandydaturę na bycie kandydatem partii socjalistycznej w nadciągających nieuchronnie nad sekwaną wyborach prezydenckich. Pośród francuskich socjalistów kandydatów na kandydata tej partii w owych wyborach mnogość i dostatek. Swoje kandydatury zgłosili już Dominique Strauss-Kahn oraz Laurent Fabius, były premier Francji i osobnik, który walnie przyczynił się do odrzucenia przez Francję projektu Konstytucji Europejskiej w roku ubiegłym. Niewykluczone, że swoją kandydaturę zgłosi jeszcze we wtorek inny kandydat, zasłużony, opalony i zawsze uśmiechnięty były minister kultury Jack Lang. Socjaliści, zgłaszając swoje kandydatury, uważają, że kandydatura Ségolène R. jest nieodpowiednia, to jasne. A zatem na czym polegałaby owa sensacja z pierwszej strony Le Figaro? Otóż na tym, że przed 21 laty został zatopiony na rozkaz socjalistycznego prezydenta Mitterranda przez francuskie służby specjalne w Nowej Zelandii statek organizacji ekologicznej Rainbow Warrior. I w tej akcji brał udział brat Ségolène Royal. Co z tego wynika? No właśnie, co? Pozwólcie Państwo, że na to pytanie nie odpowiem.
Dzisiejszą prasą paryską przejrzał dla Państwa Krzysztof Rutkowski, tu Paryż, Radio France International. Co nowego w Europie? Rozdział europejski naszej audycji dzisiaj przygotowała Sylwia Gibbs.
Europa starzeje się. Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, który ma miejsce 1 października z inicjatywy ONZ, Unijny Instytut Eurostat przeprowadził badania, z których wynika, że w roku 2050 30% mieszkańców Zjednoczonej Europy będzie miało co najmniej 65 lat, jeśli nie więcej. W roku 2005 było ich tylko 17%. Liczba seniorów, by użyć francuskiego eufemizmu dla nazwania staruszków, podwoi się. Dziś najwięcej mieszkańców w starszym wieku liczą Niemcy i Włochy oraz Grecja. Najmniej Irlandia, Cypr i Słowacja. Według przewidywań do najszybciej starzejących się krajów członkowskich doszlusują w roku 2050 Hiszpania i Portugalia. Z badań Eurostatu wynika także, że w roku 2003 mężczyźni po 65 roku życia cieszyli się przez 10 lat dobrym zdrowiem. Kobiety przewyższały zaś ich pod tym względem o 6 miesięcy. Ten pocieszający fakt ustalono na razie tylko w 15 krajach starej Unii. Dane o starzeniu się dotyczyły natomiast wszystkich 25 krajów członkowskich. Pomimo dobrego zdrowia i pełnosprawności pracujących między 65 a 69 rokiem życia było w Unii 25 zaledwie 8% w roku 2005. Na Litwie i w Czechach odbywają się dziś konferencje na temat euro. Uczestniczy w niej na Litwie komisarz odpowiedzialny za sprawy gospodarcze i walutowe, Hiszpan Joaquín Almunia. Kandydatura Litwy do wejścia do strefy euro została odrzucona z powodu nadmiernej inflacji. Minister finansów Litwy, Balcitis, przytoczył przypuszczenie swego rządu, według którego w roku 2010 mogłyby zaistnieć warunki, aby Litwa przyjęła euro. Komisarz Almunia powiedział, że nie chce snuć przypuszczeń na temat daty. Powiedział też, że kryteria oceny, czy dany kraj jest przygotowany do przyjęcia euro, nie zostaną złagodzone. Nie spodziewajcie się zmian, ostrzegł komisarz. Słowenia jest jedynym spośród 10 nowych krajów członkowskich, które weszły do Unii w roku 2004, który, zdaniem Komisji Europejskiej, spełnił wymagane warunki i jest gotów do przyjęcia wspólnej waluty. Ma to nastąpić 1 stycznia 2007 roku. Kryteria, według których ocenia się gotowość przyjęcia euro, zostały określone w traktacie z Maastricht w roku 1992. Dotyczą one stabilności cen, wysokości zadłużenia, deficytu wydatków państwowych, sytuacji walutowej. Kryteria te, powiedział w Wilnie komisarz Almunia, mają to samo znaczenie dziś, co przed 10 laty. Nowe kraje Unii nie należą ani do strefy euro, ani do obszaru Schengen, w którym nie ma kontroli granicznych. Powinny do niej wejść w październiku 2007 roku, a więc za rok, ale już teraz przewiduje się opóźnienie, gdyż przedtem Unia musi dopiąć na ostatni guzik nowy system szybkiej wymiany informacji. Do przyspieszenia prac nawoływali dziś ministrowie spraw wewnętrznych Niemiec, Portugalii i Słowenii. Te trzy kraje pełnić mają w wymienionym porządku rotacyjną prezydencję nad Unią. Trzej ministrowie wezwali też w Berlinie do ulepszenia kontroli granic wzdłuż południowych wybrzeży Europy, do wzmocnienia współpracy transgranicznej w dziedzinie walki z terroryzmem i nielegalną imigracją i generalnie do umocnienia unijnej współpracy w dziedzinie polityki wewnętrznej. W Strasburgu przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy skrytykował dziś prezydenta Francji Chiraca za to, że podczas sobotniej wizyty w Erewaniu powiedział, że Turcja powinna przyznać się do ludobójstwa Ormian przed wejściem do Unii Europejskiej. Nie zmienia się reguł gry w środku gry, powiedział dziennikarzom René van der Linden. Uznanie ludobójstwa Ormian w roku 2015 nie zostało określone przez Unię Europejską jako warunek wstąpienia Turcji.
Nie zamykamy jeszcze rozdziału europejskiego. Tymczasowa komisja Parlamentu Europejskiego powołana do wyświetlenia sprawy domniemanych więzień i lotów CIA w krajach członkowskich Unii Europejskiej kontynuuje dochodzenie. W tym tygodniu jej członkowie udadzą się do Londynu. Rzecznik prasowy Parlamentu Europejskiego Piotr Zalewski odpowiada na pytania Sylwii Gibbs.
Wizyta będzie miała miejsce między 4 a 6 października. Czyli już w tym tygodniu. I w program wizyty można zaliczyć parę głównych punktów. Spotkania z szefem Komisji Spraw Zagranicznych Izby Gmin. Spotkania też z członkami Komisji Parlamentarnej do Spraw Wywiadu i Bezpieczeństwa. Ale co najważniejsze, będą mieli szansę spotkać ministra Huna, który jest ministrem do spraw Europy. Członkowie komisji spotkają się też z domniemanymi ofiarami programu Extraordinary Renditions. To są wszystko domniemane ofiary właśnie programu, który polegał na przechwytywaniu podejrzanych o terroryzm i na przesyłaniu ich do krajów trzecich, gdzie te osoby mogły być torturowane przez tamtejsze służby specjalne, albo też, co się podejrzewa, amerykańskie.
Między innymi w Uzbekistanie, prawda?
Kwestia Uzbekistanu jest na tyle ważna dla deputowanych, ponieważ jakiś czas temu mieli oni okazję słuchać zeznań byłego ambasadora Wielkiej Brytanii w Uzbekistanie, niejakiego pana Craiga Mary, który zeznał przed komisją, że Wielka Brytania otrzymywała, że rząd brytyjski świadomie otrzymywał i używał informacji, które były uzyskane za pomocą tortur. Oczywiście nie chodzi o tortury stosowane przez rząd brytyjski, ale o tortury stosowane przez agentów uzbeckich. Tak przynajmniej twierdzi pan Craig Mary. I tutaj nawet zacytuję jego stwierdzenie z posiedzenia komisji. Mówi on, mogę potwierdzić, że CIA i Wielka Brytania chcą otrzymywać informacje wywiadowcze uzyskane w wyniku tortur przez uzbecką służbę bezpieczeństwa oraz inne służby bezpieczeństwa na świecie. I mam wrażenie, że zeznania pana Craiga Mary będą też podczas spotkania z brytyjskimi parlamentarzystami i z panem Hohnem też poruszane.
Kiedy dowiemy się, jaki jest wynik tej wizyty w Wielkiej Brytanii?
Sądzę, że deputowani powinni zorganizować konferencję prasową po przyjeździe z Wielkiej Brytanii, ale najprawdopodobniej odbędzie się też konferencja prasowa w Wielkiej Brytanii, w Londynie, tuż pod koniec wizyty.
Mówił rzecznik prasowy Parlamentu Europejskiego Piotr Zalewski, a Państwo słuchacie nadal Paryża Radia France International. Proponuję króciutką przerwę muzyczną. Georges Brassens będzie śpiewał Le Vent.
Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marot, prudent, prends garde à ton chapeau. Les gens foutres et les gens probes médisent du vent furibond qui rebrousse les bois, détrousse les toits, retrousse les robes. Les gens foutres et les gens probes, le vent, je vous en réponds, sans souci et c'est justice comme de Colin Tampon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marot, prudent, prends garde à ton chapeau. Bien sûr, si l'on ne se fonde que sur ce qui saute aux yeux, le vent semble une brute raffolant de nuire à tout le monde. Mais une attention profonde prouve que c'est chez les fâcheux qu'ils préfèrent choisir les victimes de ces petits jeux. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marot, prudent, prends garde à ton chapeau.
Śpiewał Georges Brassens, a my powracamy do poważnych problemów tego świata. Kilka minut ekonomii i Wojciech Sikora.
Aktywność ekonomiczna związana z końmi okazuje się wcale niebagatelnym wektorem francuskiej ekonomii. Oblicza się, iż na całym terytorium Francji znajduje się blisko milion koni, a żyje z nich około 130 tysięcy ludzi. W aspekcie ekonomicznym konie i ich opiekunów można by usytuować w pięciu sektorach. Turystyka i rozrywki konne, wyścigi i związane z nimi zakłady, hodowle i tresura koni, energia i wreszcie produkcja mięsa końskiego. Z hodowlami, tresurą i z turystyką związane jest blisko 600 tysięcy koni, a obroty związane z tymi trzema dziedzinami to około 500 mln euro. Najwięcej oczywiście przynoszą wyścigi. Wysokość obrotów państwowego przedsiębiorstwa zakładów hipicznych PMI rośnie nieprzerwanie od 8 lat. W 2005 roku przekroczyły one 8 miliardów euro, co oznacza 6% wzrost w stosunku do roku 2004. Francuska firma jest największą tego typu w Europie i drugą w świecie. PMI zatrudnia 61 tysięcy ludzi, a jej 6,5 miliona klientów korzysta z blisko 9 tysięcy punktów sprzedaży. PMI zajmuje ponad 23% całego francuskiego rynku związanego z grami. Na marginesie dodajmy, że ponad 50% tego rynku związana jest z kasynami, których obroty wynoszą ponad 17,5 miliarda euro, a ponad 25% rynku zajmuje firma zarządzająca różnymi rodzajami gier losowych. Jej obroty zbliżają się do 9 miliardów euro. Wróćmy jednak do koni. We Francji czynne są 252 hipodromy zarządzane przez tyleż samo towarzystw o celach niedochodowych. W ciągu 365 dni organizowanych jest na nich około 17 tysięcy wyścigów. Biega na nich 27 tysięcy koni, którymi zajmuje się 2800 trenerów, zaś dosiada je 2,5 tysiąca dżokejów. Dla pełnego obrazu dodajmy, że na wyścigowych koniach zarabia ponad 10 tysięcy ich właścicieli. Nie wiadomo dokładnie, ile jest jeszcze we Francji koni pociągowych, ale jak się okazuje, nie zniknęły one wcale całkowicie ze zmechanizowanego wiejskiego pejzażu. Zaprzęgi można spotkać ciągle jeszcze u rolników, ale i także wykorzystywane w rozmaitych aktywnościach wakacyjno-turystycznych. Lecz nie tylko. Na przykład w bardzo znanym kurorcie nadmorskim Trouville nad kanałem La Manche pociągowe konie zatrudnione są w urzędzie miejskim. Wykonują one rozmaite zadania związane z porządkowaniem miasteczka. Obroty hodowli koni ciężkich sytuują się we Francji pomiędzy 12 a 15 milionów euro. Końskie mięso, pochodzące głównie ze starych zwierząt, ma ciągle swoich amatorów. Niewielu, bo zajmują oni tylko około 2% rynku konsumpcji mięsa. Ale jednak obroty handlu związanego z hipofagią wynoszą we Francji około 330 milionów euro. Ponad 1,5 miliona Francuzów jeździ konno w sposób niesporadyczny. Rokrocznie w całej Francji organizowany jest tak zwany Dzień Konia. Jednak podczas rozmaitych spotkań i prezentacji nie dominuje wątek ekonomiczny, lecz raczej ten związany z naturą i z wolnością. Tematem wiodącym ostatniej 17. edycji Dnia Konia, która odbyła się w końcu września, była ucieczka. Ucieczka człowieka ku naturze i ku wolności, które to pojęcia najlepiej symbolizują właśnie konie.
Była to dzisiaj Końska Ekonomia Wojciecha Sikora. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France Internationale. Kolejną pozycją naszej audycji będzie Eureka, magazyn nowinek naukowo-technicznych, jak zwykle przygotowany przez Piotra Rosochowicza.
Jak już zapewne wszystkim miłośnikom motoryzacji wiadomo, w stolicy Francji trwa od soboty, i to przez 2 tygodnie, aż do 15 października Międzynarodowy Salon Samochodowy Paryż 2006. Według specjalistów prawdziwą gwiazdą tej światowej wystawy, jednej z 4 największych na świecie, jest wersja Citroena C4 Picasso. Ten 7-osobowy samochód ma długość 4 metrów i 59 cm i wyposażony jest w panoramiczną przednią szybę sięgającą nawet ponad głowy pasażerów z tyłu. W wersji posiadającej automatyczną skrzynię biegów, uchwyt biegów przesuwa się wraz z kierownicą i można w ten sposób znacznie powiększyć przestrzeń przednią, tą między kierowcą a przednim pasażerem. Cały zapis na desce rozdzielczej jest cyfrowy, a kolor tego zapisu można zmieniać według życzenia. Wszystkie światła i światełka wewnątrz samochodu zapalają się na zbliżenie ręki, a nie na żadne wyłączniki. W jego wnętrzu dzieją się prawdziwe cuda. Siedzenia tylne można zupełnie zanurzać w podłodze, aby w ten sposób samochód przekształcić choćby na chwilę w samochód dostawczy. Nie mówiąc już o takich normalkach jak GPS, radar do parkowania, elektryczny hamulec ręczny, 4-strefowa klimatyzacja, czy też sygnalizator przejechania ciągłej linii na szosie. Zawieszenie pneumatyczne pozwoli poza tym na obniżenie poziomu w zależności od ciężaru przewożonego ładunku. Nieco bardziej technicznie powiedzmy parę słów o innej gwieździe tegorocznego salonu samochodowego w Paryżu, tym razem o prototypowym też Citroenie, ale o modelu Matisse, mającym napęd na 4 koła. Przednie napędzane są 208-konnym dieslem, tylnie 2 silnikami elektrycznymi o mocy 20 koni mechanicznych każdy. Te ostatnie włączane są w trakcie intensywnego przyspieszania, co ma zmniejszyć zużycie paliwa. Diesel wyposażony jest też w filtr sadzy. Nadwozie i przednią oś koncepcyjnego Citroena wykonano z tkanin z włókien węglowych, dzięki czemu samolot o długości 4,74 metra waży zaledwie 1400 kg. Zastosowano zapewniające duży komfort zawieszenia hydrauliczne. Współczynnik oporu niskiego auta o wysokości 124 cm jest stosunkowo wysoki, bo wynosi 0,30. Niesłychanie elegancką limuzyną jest także prototypowy Peugeot 908 RC. Jest on wyposażony w specjalny silnik wysokoprężny, tak by w przyszłym roku móc też wziąć udział w wyścigach w Le Mans. Ma silnik o pojemności 5,5 litra oraz moc ponad 500 kW. Peugeot pokazuje też super ekologiczny model 207 E-Pure. Samochód ten ma napęd elektryczny oraz tlenowo-wodorowy. Tlen czerpie z powietrza, a wodór musi wozić. Cała masa wożonego wodoru to zaledwie 3 kg. Osiągać on może szybkość 130 km na godzinę. Samodzielnie, bez ładowania, może przebyć 350 km, a jego całkowita waga to 1550 kg. Jeśli chodzi o firmę Renault, to pokazuje ona jako światową premierę zupełnie nowy model samochodu Twingo, a także bardzo taniego Logana produkowanego w Rumunii. Przedstawiana na targach samochodowych w Paryżu nowość tego samochodu to wersja kombi o nazwie Step. Z futurystycznych prototypów można w salonach wystawowych przy Porte de Versailles w Paryżu zobaczyć także Renault Neptun. Z podnoszonymi w górę czterema drzwiami tworzącymi jeden blok sprawia ona naprawdę duże wrażenie. Bardzo podobał mi się także prototyp nowego Volkswagena Irok z dopisanymi literkami, tak aby utworzyć Sirocco, od nazwy tropikalnego wiatru. Skoda też chce wprowadzić na rynki samochodowe kilka nowych modeli, w tym jeden bardzo podobny do Renault Kangoo o nazwie Roadster, ale nie będziemy już wchodzić tu w szczegóły. Dodajmy jedynie, że szturmem rynki europejskie chcą też zdobyć, tak jak w przypadku wszelkich tekstyliów, Chińczycy. Pokazują oni w Paryżu nie rewolucję kulturalną, bo ich samochody są dość mało wyszukane, ale ewolucję kulturalną z całą gamą samochodów produkowanych przez firmę o nazwie Wielki Mur. I to samochodów o nazwach takich jak wiatr czy też elegancja. Wystarczy tu podać same liczby. W roku ubiegłym wyprodukowano w Chinach Ludowych 5 710 000 nowych samochodów. Prawie wszystkie zostały sprzedane na rynku wewnątrzchińskim. W następnej Eurece powiemy trochę o biopaliwach, które zdobywają coraz większy rynek we Francji i które znalazły też należne sobie miejsce podczas tegorocznego Światowego Salonu Samochodowego Paryż 2006.
Była to Eureka opracowana przez Piotra Rosochowicza. Słuchacie Państwo Paryża, Radio France International. Felieton sportowy i jak zwykle Marek Brzeziński.
Gdyby nie ten Olympique Marsylia, to byłby to taki miły tydzień dla Francuzów w europejskich pucharach. A to tymczasem piłkarze z Marsylii, z klubu, który obok Paris Saint-Germain ma najbardziej rozbudzone ambicje, może nawet nie piłkarze, lecz kibice, działacze i cała ta śmietanka towarzysko-polityczna, szczególnie w przypadku paryskiego pieszczocha, wciąż muszą przeżywać kolejne fale frustracji. To tak jak z Legią Warszawa, znów dostali łomot, tym razem od słabiutki Austrii Wiedeń, ale spodziewam się, że z klubem sportowym Kozich Brud z Wysp Owczych też by mieli mnóstwo kłopotów. Rozbawić może do łez, gorzkich łez, informacja, że w Legii gra tylu cudzoziemców, że nie mogą się na boisku ze sobą porozumieć. Wieżą Babel nie na darmo stworzono, a tu panowie nie rzemiosła piłkarskiego się uczyć, ale języków, jeszcze raz języków. Bo jak się okazuje, drużyna piłkarska jest takim samym przedsiębiorstwem jak każde inne. I jak komunikacja szwankuje, to cała praca bierze w łeb i wszystko jest do chrzanu tarcia. A poza tym to te stołeczne pieszczochy jakoś nie potrafią grać na poziomie stołecznych ambicji. Licho wie dlaczego. Może tak jest, bo piłkarzy wielkie miasto z jego atrakcjami rozprasza i woda sodowa łatwiej uderza do głowy na Marszałkowskiej czy na innych polach elizyjskich niż w jakiejś Kozich Wólce albo Pacanowie. Skądinąd bardzo uroczy miasteczko, w którym koziołka jest pełno. Jedynym wyjątkiem jest Londyn, no ale to nie jest miasto europejskie. Te na stałym lądzie rosną w górę, śmigają ku niebiosom, szukając przestrzeni. Londyn się rozpiera jak jakaś babina odziana w wiele sukni na wiejskim targu. Londyn jest zbiorem miasteczek i wiosek. Stąd też utożsamianie się mieszkańców takiego East Endu z klubem Wimbledon czy innym Tottenhamem jest nijakie, skoro za rogiem jest West Ham. Dlatego też te wszystkie Arsenale i inne Crystal Palace grają sobie tak, jakby nie miały wspólnego londyńskiego mianownika. Jedynie Chelsea zrobiła teraz wyłom. Wszyscy ją zaczęli nienawidzieć od czasu, jak Abramowicz zaczął w klub ze Stamford Bridge pompować pieniądze z pompy bez dna. No proszę, przez tyle lat, aż w taki sposób nie udało się nikomu londyńskich klubów poróżnić, a to przed Rosjanie i trzask prask powiodło się. Rosjanin potrafi. A zatem londyńskie kluby to nie to samo, co stołeczne zespoły Paryża, który na dobrą sprawę dorobił się tylko jednego pierwszoligowego zespołu. Centralizacja obowiązuje. Warszawy, która pozbyła się Polonii i Gwardii i tylko ma Legię, czy Madrytu albo innego Rzymu. Takim drugim pieszczochem Francji jest Olympique Marsylia, klub z drugiego co do wielkości miasta w tym pięknym kraju. No i oczekiwania są prawie stołeczne. Tymczasem Olympique jest jedynym klubem, jaki dał w tym tygodniu plamę na europejskich boiskach w Pucharze UEFA. Inna sprawa, że francuscy komentatorzy lekce sobie ważyli jakiegoś tam czeskiego kopciuszka z Mlady Bolesław i srogo się na tym przyjechali. Po zwycięstwie 1-0 na stadionie Velodrome Olympique pełen był dobrych myśli i tak pojechał do Czech. Dwukrotnie obejmował prowadzenie, co dawało, podobnie jak remis, awans do dalszej rundy. Nawet porażka 2-3 dzięki statystycznym sztuczkom premiowała Marsylczyków. Ale stare porzekadło sportowe powiada, że trzeba grać do końca. W tej zasadzie wierni byli Czesi i upragnionego gola zdobyli w 92 minucie, czyli wtedy, gdy zgodnie z regulaminem mecz już powinien się skończyć, ale sędzia ma go prawo przedłużyć. I tak się stało. No i tak oto Olympique Marsylia, podobnie jak wcześniej widzę mistrzów w Bordeaux, zepsuł czwartkowe święto francuskiej piłki klubowej. A dzień ten miał i bardzo silny polski akcent, gdyż napastnik reprezentacji Polski i Auxerre, Ireneusz Jeleń, dwukrotnie strzelił bramkę w meczu Burgundczyków z Dynamem Zagrzeb, dzięki czemu francuska ekipa wygrała 3-1 i awansowała do dalszych rozgrywek. Z polskich drużyn udało się to tylko Wiśle Kraków, która podobnie jak Mlada Bolesław wślizgnęła się do grupy tych, którzy się zakwalifikowali tylnymi drzwiami i to w ostatniej chwili. Bo gola na wagę awansu w meczu ze Słobitkiem Ireklisem Saloniki Wiślacy strzelili też w doliczonym czasie gry. Olympique Marsylia wziął za porażkę w Pucharze UEFA srogi rewanż na ligowych boiskach, bo wczoraj rozgromił u siebie Toulouse aż 3-0. Niemal 50 tysięcy widzów mogło z zadowoleniem iść po meczu na spacer na wzgórza, na którym stoi kościół, a na nim postać Matki Bożej Nieustającej Pomocy, do której modlą się nie tylko żeglarze powracający z dalekich podróży do marsylskiego portu, ale i piłkarze Olimpiku. Drugi ze wspomnianych wcześniej pieszczochów, Paris Saint-Germain, dalej skutecznie przyprawia swoich kibiców o gorzkie łzy. Paryżanie przegrali 0-1 w Saint-Étienne. Niegdyś był to jeden z najlepszych klubów w Europie. Dzisiaj całe miasteczko tkwi w letargów, a ożywia się tylko wtedy, gdy na murawę wybiegają zieloni. W Saint-Étienne było mniej widzów niż w Marsylii. Na bardzo piłkarskim stadionie o stromo pochylonych trybunach, z których widok na murawę jest jak z lotu ptaka, stawiło się 26 tysięcy widzów. Saint-Étienne awansowało na czwarte miejsce, Paris Saint-Germain jest 14, ale jednak to zwycięstwo 1-0 to był wielki sukces zielonych. A Ireneusz Jeleń zagrał na piątkę, czyli może być w klasyfikacji dziennika L'Équipe w meczu, w którym Auxerre wygrało 1-0 ze FC Nantes Atlantique. Liderem wciąż zespół ze stolicy francuskich, czyli światowych kucharzy Olympique Lyon, aktualny od kilku lat mistrz kraju.
Był to felieton sportowy Marka Brzezińskiego. Słuchacie Państwo Paryża, Radio France Internationale.
RFI présente
Tout un roman,
un cours de français par la littérature.
Lekcja siódma, Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince.
Saint-Exupéry urodził się w Lyonie w roku 1900. Mając 4 lata, stracił ojca. Dzieciństwo spędził w Prowansji, na południu Francji, i przez całe życie wspominał ten okres z głębokim sentymentem. Był zarazem artystą i człowiekiem czynu. Jako student Akademii Sztuk Pięknych snuł marzenia o lataniu samolotem. Ziścił je podczas służby wojskowej. Otrzymał licencję pilota. Pierwsza opublikowana jego nowela też nosi tytuł L'Aviateur. Saint-Exupéry zostaje pilotem poczty lotniczej. Odbywa rozliczne podróże. W Mauretanii poznaje pustynię. W Argentynie, gdzie organizuje lotniczą służbę pocztową, spotyka wielką miłość. Wybranka ma na imię Consuelo. Jest artystką i to wszechstronną. Pisze, maluje, rzeźbi. Przy tej wrażliwej i kapryśnej istocie, która go urzekła, Antoine odnajduje świat swoich dziecięcych fantazji. W 1931 roku biorą ślub. Niestety ich szczęście będzie niezbyt trwałe. Podczas rajdu samolotowego Nowy Jork Punta Arenas Saint-Exupéry ulega wypadkowi, który o mało nie kończy się fatalnie. Samolot rozbija się, pilot jest ciężko ranny. Poczucie osamotnienia, jakie ogarnia go w czasie długiej rekonwalescencji, wywołuje głęboką depresję. Otrząśnie się w chwili wybuchu II wojny światowej. Na nowo rozbudzona potrzeba działania prowadzi go do ruchu oporu. 31 lipca roku 1944 wylatuje z Korsyki i z tej misji już nie powraca. Samobójstwo czy sabotaż? Nigdy się tego nie dowiemy, gdyż jego samolot wpada do Morza Śródziemnego. I tak oto Saint-Exupéry przenosi się na inną planetę.
Ce monde de souvenirs d'enfants qui me semblera toujours désespérément plus vrai que l'autre.
W pisarstwie Saint-Exupéry odnajduje świat dziecięcych wyobrażeń. Fascynuje go ogrom przestrzeni, cisza pustyni, egzotyka koczowniczych ludów, ekscytują odbywane loty. Czerpiąc stąd inspirację, pisze Courrier Sud, potem Vol de Nuit. W powieści Terre des Hommes, pisanej w czasie rekonwalescencji, opowiada o przygodzie przyjaciela, lotnika, Guillaumeta, któremu w Argentynie ocalił życie, oraz o przelocie Mermoza nad Atlantykiem i o jego śmierci. Pobyt w Związku Radzieckim owocuje powieścią Pilot de Guerre oraz wydanym pośmiertnie zbiorem obserwacji i refleksji Citadelle. Latem 1942 roku Saint-Exupéry zaczyna rysować ilustracje do swego najsławniejszego utworu, a będzie to poetycka baśń Le Petit Prince, Mały Książę. Od wielu już lat zamieszkuje w wyobraźni Saint-Exupériego postać małego chłopca, być może dziecięcego wcielenia samego autora. W roku 1943 materializuje się w wizerunku małego księcia, bohatera książki przeznaczonej dla dzieci. Ta filozoficzna przypowiastka została przetłumaczona na 103 języki i od pół wieku cieszy się prawie tak wielką poczytnością jak Biblia czy Kapitał. Jest to opowieść o wędrówce małego księcia. Włada on maleńką planetą, którą opuszcza z powodu nieporozumienia z różą, jedynym kwiatem, jaki tam rośnie. Podróżując z gwiazdy na gwiazdę, spotyka dziwaczne osobistości. Króla, pijaka, bankiera, latarnika i geografa. Są to ludzie dorośli, których zrozumieć nie potrafi, ale mały książę za każdym razem próbuje i zadaje dociekliwe pytania, jak w tej rozmowie z bankierem, którą teraz usłyszycie.
Comment peut-on posséder les étoiles?
À qui sont-elles?
Je ne sais pas. À personne?
Alors, elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier.
Ça suffit?
Bien sûr. Quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée le premier, tu la fais breveter. Elle est à toi. Et moi, je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder.
Ça, c'est vrai. Et qu'en fais-tu?
Je les gère. Je les compte et je les recompte. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux.
Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles?
Non, mais je puis les placer en banque.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles. Et puis, j'enferme à clé ce papier là, dans un tiroir.
Et c'est tout?
Ça suffit.
Moi, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède trois volcans que je ramone toutes les semaines. Car je ramone aussi celui qui est éteint. On ne sait jamais. C'est utile à mes volcans et c'est utile à ma fleur que je les possède. Mais tu n'es pas utile aux étoiles.
On Antoine Saint-Exupéry jest autorem niebywale popularnej na całym świecie opowieści o małym księciu, którego rozmowy z bankierem właśnie wysłuchaliśmy. Przestudiowanie tego fragmentu pozwoli nam podczas kolejnej lekcji poznać różne formuły wyrażania opinii oraz stawiania pytań o informacje i wyjaśnienia.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
Radio Świata.
RFI, la radio du monde. RFI présente
Tout un roman,
un cours de français par la littérature.
W czasie poprzedniej lekcji zawarliśmy znajomość z pisarzem Antoinem Saint-Exupéry i wysłuchaliśmy fragmentu jego uroczej opowieści Le Petit Prince. Usłyszymy go za chwilę ponownie. W swojej podróży z planety na planetę mały książę spotyka ludzi, którzy wydają mu się strasznie dziwni, jak na przykład bankier zaprzątnięty wyłącznie liczeniem.
Comment peut-on posséder les étoiles?
À qui sont-elles?
Je ne sais pas. À personne?
Alors, elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier.
Ça suffit?
Bien sûr. Quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée le premier, tu la fais breveter. Elle est à toi. Et moi, je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder.
Ça, c'est vrai. Et qu'en fais-tu?
Je les gère. Je les compte et je les recompte. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux.
Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles?
Non, mais je puis les placer en banque.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles. Et puis, j'enferme à clé ce papier là, dans un tiroir.
Et c'est tout?
Ça suffit.
Moi, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède 3 volcans que je ramone toutes les semaines. Car je ramone aussi celui qui est éteint. On ne sait jamais. C'est utile à mes volcans et c'est utile à ma fleur que je les possède. Mais tu n'es pas utile aux étoiles.
Czy zrozumieliście ten dialog? Spróbujcie teraz odpowiedzieć, czy zdania, które usłyszycie, mówią prawdę.
Le businessman est sérieux et très occupé.
Bankier jest człowiekiem poważnym i bardzo zajętym.
C'est vrai. Il est sérieux et il passe son temps à compter.
Il possède beaucoup d'étoiles.
Należy do niego wiele gwiazd.
C'est vrai. Il dit qu'il possède toutes les étoiles.
Il voyage beaucoup pour connaître chaque étoile.
Wiele podróżuje, żeby poznać każdą gwiazdę.
C'est faux. Il ne fait que gérer, compter et écrire sur un papier le nombre de ses étoiles.
Le petit prince est jaloux du businessman.
Mały książę zazdrości bankierowi.
C'est faux. Le petit prince trouve que les activités du businessman sont inutiles.
Le petit prince possède seulement un foulard.
Mały książę posiada tylko szalik.
C'est faux. Le petit prince possède aussi une fleur et 3 volcans.
Le petit prince s'occupe de sa fleur et de ses volcans.
Mały książę troszczy się o swój kwiat i swoje wulkany.
C'est vrai. Il arrose sa fleur et ramone ses volcans.
Przyjrzyjmy się bliżej słownictwu, jakiego używają bankier i mały książę. Ich postrzeganie rzeczywistości jest krańcowo różne, co odzwierciedla styl wypowiedzi. W ustach małego księcia jego przytulną, czarującą planetę opisują słowa pełne poezji, jak étoile, île, fleur, volcan, cueillir, arroser. Natomiast słownictwo bankiera kojarzy się z materialistycznym i odczłowieczonym królestwem pieniądza. Posséder, breveter, gérer, compter, placer, enfermer, czy jeszcze diamant, banque, papier. Posłuchajmy teraz, jak bankier uzasadnia swoje rozumowanie. Jego argumenty są zwięzłe i logiczne.
Alors elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier.
Mówi o gwiazdach, które uważa za swoją własność. Spójniki alors lub donc łączą zdania, z których jedno wyraża przyczynę, a drugie konsekwencję wynikającą z wnioskowania.
Il y a des cendriers ici? Alors, on peut fumer dans le bureau?
Powiedzielibyśmy, aby rozwiać wszelkie wątpliwości.
Alors, elles sont à moi.
Powiada bankier, człowiek strasznie zachłanny. Saint-Exupéry jawnie pokpiwa sobie z bankiera, który wciąż powtarza mechanicznie jak dziecko. Gdy mówi o diamencie...
Il est à toi.
Gdy mówi o wyspie...
Elle est à toi.
Gdy mówi o wynalazku.
Elle est à toi.
Istotnie ten zwrot c'est à moi, określający stan posiadania, szczególnie często pojawia się w dziecięcym języku.
Ce petit soldat est à moi. Je ne veux pas te le prêter.
Bankier mówi o gwiazdach.
Alors, elles sont à moi.
Skoro nikt przed nim nie wpadł na pomysł, żeby je sobie przywłaszczyć. Tę samą funkcję, co zwrot à moi czy à toi, spełnia w języku francuskim zaimek dzierżawczy. Można by więc w tym dialogu usłyszeć o diamencie.
C'est ton diamant.
O wyspie.
Elle est à toi. C'est ton île.
O wynalazku.
Elle est à toi. C'est ton idée.
A także.
Elles sont à moi. Ce sont mes étoiles.
Mały książę pragnie nauczyć się czegoś i zrozumieć. Zadaje więc pytanie.
Comment peut-on posséder les étoiles?
Potem, gdy bankier mówi, że gwiazdy należą do niego, ponieważ on pierwszy pomyślał, że można je posiadać, pyta.
Ça suffit?
I dalej.
Qu'en fais-tu?
Wreszcie.
Qu'est-ce que ça veut dire?
W dzisiejszej lekcji poznaliśmy formuły najczęściej stawianych przez dzieci pytań wprowadzanych zwrotami pourquoi, dlaczego, lub qu'est-ce que ça veut dire, co to znaczy. Saint-Exupéry ukazuje w swej opowieści świat oglądany dziecinnymi oczami małego księcia, by nam przypomnieć, że najprawdziwiej widzi serce.
C'était tout un roman. Un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
Słuchajcie Państwo, Paryża, Radia France International. Nasza popołudniowa audycja powoli dobiega już końca. Przypomnę jeszcze najważniejsze tytuły dnia dzisiejszego. Gruzja oddała 4 aresztowanych oficerów rosyjskich. Moskwa wstrzymała wszelkie połączenia, również pocztowe, z Gruzją. Rząd Autonomii Palestyńskiej wstrzymał działalność w Strefie Gazy i na zachodnim brzegu Jordanu. Trwają starcia między zwolennikami Hamasu i Fatah. W Bagdadzie znaleziono ciała kolejnych 50 ofiar konfliktu na tle religijnym. Parlament przedłużył nadzwyczajne uprawnienia dla rządu. Na Węgrzech trwa kryzys rządowy. Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny otrzymało 2 Amerykanów, a w Turcji doszło do wybuchu, którego przyczyn na razie jeszcze nie znano. Według policji są ranni. Tyle wiadomości dzisiejszego dnia w popołudniowym wydaniu naszej audycji. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do wysłuchania audycji wieczornej, którą na godzinę 23 przygotuje Wojciech Sikora, a ja się już z Państwem żegnam, życząc miłego wieczoru i miłego całego tygodnia. Do usłyszenia.